Ta piosenka oznacza, że mamy połączenie ze studiem w Bejrucie, w którym jest Kazimierz Gajowy. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, tu Bejrut, szczęść Boże. Dzisiaj mój głos też potrzebuje ziemi z grobu świętej Rawki, ponieważ ta aura, jaką mieliśmy przez ostatnie 3 dni, spowodowała, że właśnie on brzmi tak, a nie inaczej.
Świętą Rawkę proszę pozdrowić od słuchaczy Poranka Wnet i Radia Wneta. Jak decyzja Donalda Trumpa została o wzgórzach Golan została odebrana na Bliskim Wschodzie?
No, z wielkim gniewem powiedziałbym wszystkich Libańczyków, również i tej części chrześcijańskiej, chociaż ten gniew najbardziej wybrzmiał w obozach palestyńskich. Nie zapominajmy, że ciągle w Libanie szacuje się ilość uchodźców palestyńskich od 300 tysięcy, a niektóre źródła podają nawet 500 tysięcy Palestyńczyków na terenie Libanu. Ta różnica tych 200 tysięcy pochodzi stąd, że część z nich się w jakiś sposób zasymilowała i za pieniądze czy przez znajomości uzyskała obywatelstwo libańskie i teraz trudno już ich liczyć jako uchodźców. Natomiast my obserwujemy tutaj w Libanie to, co się dzieje w Moskwie, bo tak się złożyło, że przy tej okazji uznania niejako Golanu dekretem pana Trumpa dla Izraela, nasz prezydent Michel Aoun, generał Michel Aoun, no odbywa ważną dla niego i w ogóle dla jego, powiedziałbym, opcji politycznej tutaj w Libanie wizytę w Moskwie. I to stamtąd do nas przypłynęły na falach eteru jego słowa potępiające razem oczywiście z rządem, z prezydentem, premierem, z wszystkimi przedstawicielami najważniejszymi Rosji potępienie i gniew. Również ten, używałbym tego słowa, gniew. Ten gniew również dotyczy samej osoby pana Trumpa. Tak to powiedział nasz prezydent, że chciałby sam decydować o wszystkim. No z ulgą przyjęli wszyscy Libańczycy i ci uchodźcy palestyńscy i władze to, że ONZ jednak to potępił, że ONZ tego nie uznał, że ONZ użył słowa to są ziemie okupowane, a jedynie można dojść do porozumienia drogą negocjacji. Ja słuchałem też wywiadów, które prowadziły przeróżne stacje arabskie, libańskie, syryjskie, irackie właśnie na ten temat, kiedy to zwykli ludzie dzwonili do radia i wypowiadali swoją opinię. Myślę, że to jest ważne to, co czuje ulica. I na przykład jeden z mieszkańców Damaszku zadzwonił do stacji radiowej tutaj libańskiej, mówiąc, że trzeba bardzo uważać na to wszystko, co się dzieje i pierwszym, który powinien na to uważać, to właśnie sam Izrael, bo wręcz odwrotnie niż tego, co się spodziewa i tej radości, jaką wyraził ambasador izraelski przy ONZ-cie, dziękując właśnie Trumpowi za tą decyzję, że właśnie to rykoszetem może się odbić właśnie przeciwko niemu. Dlatego, że ten mieszkaniec Damaszku powiedział, że jeżeli ktoś nam zabrał coś siłą, no to oczywiście siłą będziemy to odbierać. Gdyby nie to, że Bashar Assad i w ogóle reżim syryjski no, poczuł siłę w skrzydłach, to można by to zbagatelizować. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten reżim no, obrósł w piórka, że ten reżim jest wspierany prawie że no, takim przymierzem krwi przez Iran, który rzeczywiście straszy cały świat, także na pewno to jest sytuacja nieciekawa. Powtórzyłem te słowa tego zwykłego mieszkańca Damaszku jednemu z Libańczyków, moich przyjaciół, który zna Polskę i zna nawet język polski, zna hymn polski, to się zaśmiał i powiedział, przecież wy macie w hymnie takie piękne słowa, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzecie. No rzeczywiście, to poczułem, że miał po prostu dobry humor wręcz, ale to jest taki humor troszkę z łezką wokół. My tu mamy, panie redaktorze, jeszcze jeden problem w Libanie, dość poważny, a mianowicie chorobę pana premiera Saada Harirego. Ten 48-letni człowiek przebywa w Paryżu i tam w szpitalu amerykańskim no, poddał się operacji zabiegowi na serce. Dotyczy to prawdopodobnie no, przeczyszczenia jego aorty, bo po prostu miał pewnego rodzaju zatory. Jest to o tyle ważniejsze, że w tych dniach miały być ważne spotkania zarówno rządu, jak i parlamentu libańskiego, gdzie właśnie pan Hariri miał przedstawić wiele propozycji dotyczących przede wszystkim tych wymogów płynących ze świata, z Europy, właśnie walki przede wszystkim z korupcją, bo to jest jakby po prostu no, takim najważniejszym zadaniem obecnego rządu po to, żeby móc otrzymać te miliardy obiecane przez konferencję znaną pod tytułem Le Cedr. To są miliardy dolarów na właśnie poprawę infrastruktury, rozbudowę dróg, również rozbudowę i wzmocnienie internetu, co nas jako studio Radio Wnet bardzo też interesuje, bo nie zawsze ta jakość przesyłania dźwięku ze studia Radia Wnet w Bejrucie jest najlepsza.
Ale dzisiaj jest doskonała, symbolicznie premier w amerykańskim szpitalu w Paryżu, prezydent w Moskwie i ta wizyta moskiewska prezydenta, czego dotyczy, czy wiemy?
No przede wszystkim dotyczy uchodźców. Nasz prezydent Michel Aoun jest naprawdę zakłopotany tym, co się dzieje w Libanie, ponieważ to już jest 7 lat. Te obozy naszych uchodźców syryjskich na terenie Libanu coraz bardziej się wzmacniają. Dochodzi do nielegalnej rozbudowy. Polega to na tym, że rząd libański zabronił stawiania konstrukcji betonowych, pustakowych, a pozwolił jedynie mieszkać tym ludziom w namiotach. No, po doświadczeniach z Palestyńczykami, bo wiemy, że Palestyńczycy w 1948 roku, później w 1967 i tak dalej, też tak zaczynali. Im mówiono, że praktycznie spędzą kilka dni, no najwyżej kilka miesięcy pod tymi namiotami i wrócą do Palestyny. Wiemy, ile lat minęło i wiemy, że ich jest ciągle tyle samo i dzisiaj to są takie właśnie miasta betony, miasta betonowe, gdzie mieszka nawet po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No i właśnie niektórzy z tych uchodźców syryjskich nocą znoszą worki cementu, pustaki i to właśnie od środka tych namiotów, czyli pod przykryciem tych blandek zaczęli sobie budować już bardziej stabilne domostwa, co jest bardzo złym znakiem dla Libanu. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że ten kryzys, jaki rzeczywiście jest aktualnie w Libanie, jest on odczuwany, zwłaszcza przez młodzież, która około 35% jest po prostu bezrobotnymi. Z tego powodu prostego, że robotnik, który pracuje przy betonie, przy stali, na budowach syryjski, zadawala się i to z ucałowaniem ręki za 20-25 dolarów dziennie. Mówię tutaj o majstrach, o tych, którzy rzeczywiście są fachowcami. A Libańczyk nie zadawala się nawet 50 dolarami za taki ciężki dzień pracy przy betonie. Również wszystkie inne stanowiska pracy, kasjerki w supermerkatach, nie wiem, ci, którzy sprzątają ulice, czyli te wszystkie prace, które mogłyby w jakiś sposób też no, dać utrzymanie tym najbiedniejszym w Libanie, dzisiaj ich ci właśnie uchodźcy pozbawiają tej możliwości. Stąd też głównym celem jest właśnie to, czego no, nie zrobiła Ameryka poprzez swojego sekretarza stanu, a wręcz przeciwnie, jak już mówiliśmy w poniedziałek w studiu Radio Wnet, pan Pompeo wręcz prosił Liban, żeby ci uchodźcy jeszcze zostali, żeby byli taką kartą przetargową właśnie zasadem. No to jest nie do zrozumienia. Fakt faktem, że codziennie po kilkadziesiąt, po kilkaset osób powraca. Z tym, że te powroty są w dwie strony. Oni wyjeżdżają, często spotykają domy rozbite, jeżeli w ogóle jeszcze są, to bez okien, bez drzwi, bez kanalizacji i wracają. Stąd też musimy to głośno powiedzieć przed naszymi słuchaczami, ale również przed naszymi politykami, że jedyną drogą powrotu do domu, że tak powiem, to jest przygotowanie dachu. Czyli przygotowanie im takich warunków, przynajmniej jak tutaj mieli już w Libanie, a koniecznie lepszych, bo człowiek wróci chętnie do lepszego. Także oczywiście jest jeszcze jeden cel wizyty naszego prezydenta Michela Auna w Moskwie, ale to jest cel raczej moskiewski, cel, bym powiedział, samego prezydenta pana Władimira Putina, po to, żeby niejako zmusić Liban do współpracy z aktualnym reżimem syryjskim, bo wiemy, że na początku konfliktu syryjskiego, no już 7 lat temu, Liban i co ciekawe pod naciskiem Stanów Zjednoczonych przyjął pozycję neutralną, czyli nie angażował się w żadną ze stron konfliktu, no z wyjątkiem Hezbollahu, który rzeczywiście poparł i to jaką siłą militarną poparł Bashara al-Assada i bym powiedział, że praktycznie od tego momentu Bashar al-Assad zaczął zwyciężać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Studio Bejrut w każdy poniedziałek o godzinie 6:45 polskiego czasu na antenie Radia Wnet. Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji Fenicja, teraz rusza z pielgrzymami w drogę dobrej...
Tak, chciałbym... Panie redaktorze, chciałbym powiedzieć, że w Libanie naprawdę czujemy się bezpiecznie, jest pięknie, cudownie, ludzie są bardzo życzliwi wszystkim, a zwłaszcza Polakom i w tym momencie mamy 48 pielgrzymów z okolic Częstochowy, przywiozła je firma Via Santa, są też księża razem ze swoimi wiernymi z Poznania, także praktycznie królujemy na tych wykopaliskach przepięknych Tyru, Sydonu, Baalbeku, oczywiście też Bejrutu, także Polska tutaj już pod tym względem daje się zauważyć, z czego Libańczycy się bardzo cieszą, bo oni nie chcą wyciągać ręki o pomoc. Oni mówią do nas, przyjedźcie, zjedźcie wspaniały hummus, tabbule, lahme najje, czyli te wszystkie przysmaki libańskie. Zapłaćcie za nasze dobre, czyste hotele. Nacieszcie się Morzem Śródziemnym, a wy będziecie zadowoleni i my też. Także zapraszamy wszystkich pielgrzymów i nie tylko pielgrzymów, bo rzeczywiście oprócz pielgrzymek tutaj też można sobie naprawdę dobrze wypocząć i mile spędzić dni, ale również i wieczory, bo życie wieczorne tutaj naprawdę tętni, zwłaszcza w Bejrucie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kazimierz Gajowy z serca Bejrutu. Jest godzina 7:24. Kazimierz Gajowy mówił o domach z betonu. To niech Martyna Jakubowicz dopowie. I tym kimś jest Paweł Bobołowicz, Studio Kijów na antenie Poranka Wnet. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słyszę ten najstarszy w Kijowie bazar w tle, ale też porozmawiajmy o finiszu kampanii wyborczej na Ukrainie. Co się zdarzyło w ciągu ostatnich 24 godzin?
Faktycznie jestem na najstarszym bazarze, właściwie rynku, targowisku, a on się nazywa Żytni Rynek w Kijowie. A tu w Kijowie cały czas trwa kampania wyborcza i tak jak powiedziałeś, zbliża się jej finisz. Wczoraj opowiadaliśmy o tym, jak liderem przedwyborczych sondaży jest komik, aktor Wołodymyr Zełenski. Mówiliśmy też o tym, kto może z nim się zmierzyć w drugiej turze wyborów, ale okazuje się, że wczorajsze sondaże wskazują na pewną zmianę, która w ogóle może spowodować, że pierwsza tura wyborów będzie inna niż się do tej pory spodziewaliśmy. Mianowicie według Centrum Razunkowa, według badań, które zostały przeprowadzone w dniach 21-26 marca, czyli to właściwie są bardzo aktualne badania, prawie 25% ma dalej Zełenski, to oznacza, że jest liderem tego sondażu, ale ponad 22% w tym badaniu uzyskał Petro Poroszenko. Przypomnę, że do tej pory mówiło się, że ma szansę na około 15-16% poparcia. To zdecydowana zmiana. Jak widać, ta różnica pomiędzy liderem sondażu a prezydentem Poroszenką bardzo zmalała. Za nim jest Julia Tymoszenko, która może liczyć na niecałe 15% poparcia. Później przedstawiciel byłej partii, tego środowiska Partii Regionów Bloku Opozycyjnego, czyli środowiska wywodzącego się z otoczenia Janukowycza, Jurij Bojko. On może liczyć na 10% poparcia. I nie niewiele mniej, ponad 8% poparcia ma Anatolij Chrycenko, osoba, która bardzo często była wymieniana jako możliwy czarny koń tych wyborów. Ten sondaż pokazuje, że rzeczywiście do ostatniej chwili ciężko będzie stwierdzić, jak mają wyglądać te wybory, jak one mogą się potoczyć. Czy będzie tak, że Wołodymyr Zełenski faktycznie w pierwszej turze wygra z olbrzymią różnicą. Szczególnie tutaj bardzo ważnym i takim niepewnym elementem są też możliwe wpływy, o których mówił wczoraj Petro Poroszenko, czyli możliwa ingerencja Federacji Rosyjskiej. Być może jest to tylko pewien zabieg socjotechniczny i straszenie tym, co może zrobić Federacja Rosyjska, a może też faktyczne obawy o to, co w najbliższych dniach może się wydarzyć. Wczoraj Petro Poroszenko spotkał się, była piąta rocznica założenia Gwardii Narodowej i w czasie przemówienia do ukraińskich żołnierzy mówił o tych zagrożeniach w taki sposób.
U nas zaraz jest...
Mamy teraz wszelkie szanse zbudować wielką Ukrainę, kraj zamożnych, wolnych i szczęśliwych ludzi. Ale przyjaciele, Putin nie zamierza zostawić nas w spokoju. W tych dniach widzimy oznaki, że Kreml chce wykorzystać wybory dla destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Nie chodzi już tylko o ingerencję w wybory po to, żeby zabezpieczyć wygraną dla wygodnych dla Moskwy kandydatów. Chodzi o celowe zerwanie wyborów. Przekształcenie ich w formę konfliktu wewnętrznego. I moim pierwszym obowiązkiem jako prezydenta i zwierzchnika sił zbrojnych, jako gwaranta konstytucyjnych praw i wolności obywateli, jest chronić możliwość wyrażania woli ukraińskiego narodu.
Trzeba przyznać, że te słowa prezydenta Petra Poroszenki brzmią groźnie, brzmią jako ostrzeżenie. Pokazują, że wybory mogą mieć też inne oblicze niż tylko to głosowanie przy urnach wyborczych. Ja przypomnę, że w tym tygodniu do Moskwy udał się jeden z kandydatów w tych zmaganiach prezydenckich, właśnie wspomniany przeze mnie Jurij Bojko, który może liczyć na 10% poparcia. Pojechał do Moskwy z Wiktorem Medwedczukiem. To krewny prezydenta Rosji Putina, jednocześnie szara eminencja ukraińskiej polityki. Spotkali się razem z premierem rosyjskim Miedwiediewem i rozmawiali o sprawach, które dla Ukrainy są bardzo ważne, czyli o kwestiach gazowych. Obiecywali, że jest możliwa poprawa relacji ekonomicznych i politycznych z Rosją, że jest możliwy dalszy zakup gazu z Federacji Rosyjskiej. Oczywiście w domyśle wtedy, kiedy dla Moskwy wygra wygodny kandydat, a na pewno nie jest nim Petro Poroszenko. Zresztą wizyta Jurija Bojko pokazała, kogo Moskwa najchętniej by widziała na tym stanowisku.
Już nie mogę się doczekać twojej sondy ulicznej, tym razem na najstarszym targowisku w Kijowie.
Tak, rzeczywiście teraz od rana już tutaj rozkładają się stoiska na tym rynku. Sprzedaje się wszystko, sprzedaje się owoce, warzywa, mięso, sprzedaje się też drzewka i spróbuję tutaj porozmawiać z panią, która właśnie sprzedaje drzewka. Dobrego dnia. Skażyj te budłaska. Wy wże wyreszyli na koło budę tego głosowaty?
Że nie.
A czemu?
Nie za Poroszenko.
Nie za Poroszenko?
Nie za Poroszenko.
Bohato kandydatów. Wy wże znajecie może jaki wam bliższy.
I jak zwykle w czasie tej sondy na chwilę głos Pawła Bobołowicza się zawiesił. Nie będzie pani sprzedająca drzewka głosować za Poroszenką, ale nie wiemy, kto będzie jej wyborem. Myślę, że za chwilę odzyskamy kontakt z Pawłem Bobołowiczem. Tak, już go słyszę.
Przypomnę, że to jest były minister obrony Ukrainy. W momencie nam przerwało naszą łączność.
Ale już jest.
Już jest nasza łączność. Tak więc mówiłem, że pani będzie głosować na Anatolija Chrycenkę. Pani tutaj sprzedaje drzewka, a teraz porozmawiam z panem, który sprzedaje różnego rodzaju nasiona, oleje i na kogo on może zagłosować. Dobrego dnia. Skażyj te budłaska. Wy wże przyjęli rozwiązanie, na kogo budete głosowaty w tych wyborach?
W pryncypie da.
Tak, tak już właściwie wiem, na kogo będę głosować. Kto chce budę?
Я считаю, что из тех политиков, которые есть, самые подходящие, с моей точки зрения, это Гриценко.
Pan mówi, że z jego punktu widzenia ten, który najbardziej będzie mu pasować, to znowu właśnie Chrycenko. A dlaczego, czemu win?
потому что у него два высших военных образования, полученных в НАТО, два высших образования военных, и он, у него сын был в плену.
Dlatego, że właśnie ten kandydat ma wykształcenie, podwójne wykształcenie wyższe wojskowe, które otrzymał w NATO, a jego syn był w niewoli. A co wy domajete pro prezydenta Poroszenka?
K сожалению, nie mogę wam to сейчас сказать, потому что у нас это все преследуется.
Zapytałem się, co pan sądzi o prezydencie Poroszence. Pan mówi, że nie może odpowiedzieć, wyraźnie z obawą to powiedział, ponieważ mówi, że to wszystko jest w jakiś sposób kontrolowane i że może być przez to prześladowany. To, jak widzimy, w pewnym sensie ukraińska ulica różni się w tych opiniach. Nawet sam jestem zaskoczony, że właściwie mogliśmy przez te ostatnie dni zaobserwować taki podział terytorialny w tej sądzie. Okazuje się, że osoby, które w jakiś sposób tutaj są związane z drobnym biznesem, tym takim najprostszym, który przypomina tutaj nasze lata 90., no jak razem zgodnie mówią, że będą głosować na Anatolija Hrycenkę. Przypomnę, że on w tym ostatnim sondażu zajmuje dopiero czwartą pozycję i jego szanse na to, żeby wejść do drugiej tury wyborów są niewielkie, ale właśnie tutaj w tym momencie rozstawia się taki namiot, na którym widać obrazy, widać zdjęcia Julii Tymoszenko, czyli pewnie zaraz będzie jakaś akcja agitacyjna za byłą premier, a ja rozumiem już, że tu będzie jakby informacyjny stand Julii Tymoszenko, tak?
Tak.
A czemu jak raz wychodzicie głosować? Czemu wychodzicie głosować na Julię Tymoszenko?
U każdego swój wybór. Oś.
A w czym jest krasza Julia Tymoszenko od innych kandydatów?
Bez komentarzy.
Bez komentarzy. My komentarzy nic nie dajemy. A ty idźcie, proszę.
Pomimo tego, że państwo prowadzą tutaj agitację wyborczą, to zapewne państwo słyszeliście, że chociaż jedna osoba była skłonna do pewnych odpowiedzi, ale druga wygoniła mnie, przegoniła, że mówi, że bez komentarzy, a pan, który zdobył się na jedyną wypowiedź, to stwierdził, że każdy głosuje według swojego pomysłu. Także pojawiła się w naszej sądzie pierwszy raz Julia Tymoszenko.
Ale pojawiła się nieoficjalnie. Być może jak ktoś taki otwiera takie stoisko, to jest pracownikiem najemnym. W związku z powyższym nie chce się przyznać do tego, na kogo głosuje.
Tak, niewątpliwie w działaniach wyborczych na Ukrainie olbrzymią rolę w ogóle odgrywają osoby, które wykonują te swoje zadania nie dlatego, że czują się osobami związanymi ze sztabami wyborczymi, dlatego że się utożsamiają w pełni z programem kandydata.
Ale w tym miejscu Paweł Bobołowicz po raz drugi znika z anteny Radia Wnet, Poranka Wnet w dwóch stolicach, i w Warszawie, i w Krakowie zdarzyło się to samo. Jest godzina 7:37. Pawłowi Bobołowiczowi bardzo serdecznie dziękujemy i czekamy na sądę jutrzejszą, na jutrzejsze sprawozdanie z Kijowa. Co zdarzy się w ciągu tych 24 godzin, pożyjemy, zobaczymy.